Dobry wieczór. Jesteśmy chwilkę po godzinie 19.30. Z tej strony Michał Siejak, audycja Tomy Scyzory. No i tradycyjnie razem ze mną stali goście, a w zasadzie współprowadzący tę audycję, czyli Daniel Baranowski.
Dobry wieczór.
I Mikołaj Kończkowski.
Dobry wieczór.
Mikołaj, co tam się działo, że cię tydzień temu nie było?
Za nie mogłem.
Dobrze, słuchajcie, na początek ja też chciałem pewną prywatę tutaj załatwić, żeby już nie było, jest mi strasznie z tym źle, że tydzień temu użytkownik Twittera pod tytułem Piknik dzwonił pod numer telefonu 669-932-544. Niestety za pierwszym razem nie odebrałem, za drugim zachęcałem, żeby zadzwonił jeszcze raz i go odrzuciłem. Dlatego Piknik, jeżeli jesteś, jeżeli nas słuchasz, to jest twoje 5 minut, dzwoń tutaj i jeżeli nie odbiorę tego telefonu w tym momencie, to można mnie dyscyplinarnie zwolnić. Panowie, jesteśmy po meczu z drużyną, która nazywa się Chrobry Głogów. Wynik 2-2. No i mam wrażenie, że tutaj taka gęsta atmosfera się zrobiła. Nie wiem, czy macie podobne przeświadczenie.
Nie, no zupełnie nie. Bardzo duży spokój wśród kibiców Korony. No muszę przyznać, że chyba zamieszanie, jakie powstało po tym meczu, było nawet większe, aniżeli po przegranej z Radomiakiem w grudniu ubiegłego roku.
Nawet po spadku Ekstraklasy.
No tak, to też o czym mówiliśmy. Ten spadek był taką śmiercią naturalną, która gdzieś cały czas drużyna była degradowana od kilku miesięcy. No tutaj nagle takie tąpnięcie po tych dużych, szumnych zapowiedziach władz Korony. No i strata punktów jeszcze w dość kuriozalny sposób, czyli po grze w przewadze, prowadząc w końcówce spotkania po wrzucie z autu. Więc to tutaj po prostu splot nie, takich niedobrych okoliczności był tak duży, że kibicom się troszeczkę ulało, ale też nie ma się co dziwić, bo no Korona Kielce, widać, że coś próbuje robić więcej niż robiła jesienią, ale Korona Kielce po dwóch wiosennych meczach z rywalami, którzy nie są w czołówce, ma jeden punkt i te baraże się oddalają i wychodzi na to, że wygląda na to, że będziemy kolejny sezon grali w pierwszej lidze.
Piknik bierze mnie z zaskoczenia, nie dzwoni, pewnie będzie czekał na słabszy moment, ale spokojnie, czuwam. Mikołaj, twoje spostrzeżenia po tym spotkaniu?
To znaczy, no, po tym spotkaniu się wydaje, że ta atmosfera była gęsta już po Widzewie. Bo tak jak Daniel tutaj zauważył, faktycznie my mamy większą przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, o ilość wymienionych podań, ale co z tego, jeśli nic z tego nie wynika? No mi się przypomina, może to takie trochę na wyrost porównanie, ale ze dwa lata temu był taki mecz bodajże o mistrzostwo La Liga Barcelona-Atletico Madryt, gdzie Barcelona miała chyba 80% posiadania piłki, klepała sobie przez 90 minut, a Atletico wyprowadziło jedną kontrę i strzeliło bramkę. Nie? No, co z tego, że mamy tą piłkę, co z tego, że ona ładnie chodzi po środku, jak nie ma konkretu z przodu, nie ma konkretu z tyłu.
Dobra, myślę, że możemy już teraz zapraszać kibiców do dzwonienia.
Tak, jak najbardziej, bo meczu. Sami tego chcieli,
taki jest pomysł na tę audycję, czyli powtarzam jeszcze, myślę, że tak, 40 minut sobie porozmawiamy może o sprawach sportowych, a myślę, że też później 20 zostawimy sobie na jakieś tematy poza piłkarskie, bo też pewnie coś tam można porozmawiać na ten temat, więc zapraszamy do dzwonienia już od samego początku audycji 669-932-544. Czekamy na wasze opinie odnośnie tego meczu. No ja tak, jeżeli o mnie chodzi, to generalnie moja optyka i perspektywa na to wszystko nie zmienia się w porównaniu do zeszłego tygodnia, czyli mimo wszystko jestem dobrej myśli, bo cały czas widzę, że ten styl gry i jest to zupełnie inna Korona piłkarsko w porównaniu do poprzedniej rundy. Natomiast no, nie da się ukryć, że cały czas jest tak, już lepsze wykończenie na pewno, choć pomijając tutaj kwestie sędziowskie, bo to jest dramat, też trzeba o tym powiedzieć, że gdyby Korona Kielce wygrała ten mecz, no to wydaje mi się, że byłoby nam troszeczkę wstyd, że w takim stylu wygraliśmy to spotkanie. I wydaje mi się, że właśnie mamy pierwszy telefon. Ja dokończę swoją myśl i oddam już tutaj słuchaczowi głos. No i tak, i wydaje mi się, że tutaj już z przodu lepiej to wyglądało. Natomiast no kwestie właśnie jakby indywidualnych błędów i kwestie defensywy. No tutaj nie chcę też już nad chyba Remigiuszem Szywaczem, nie ma co się pastwić, no bo każdy wie, że też zawalił temat, ale też nie tylko on jest współodpowiedzialny za te bramki, ale o tym będziemy chyba rozmawiać za chwilę. Słuchamy, kto jest po drugiej stronie.
Witam serdecznie, Grzegorz z tej strony, tym razem z okolic Frankfurtu nad Menem.
O proszę, witamy serdecznie, czyli cały czas Niemcy tutaj cię...
No, to akurat trafiłem, że dwa tygodnie jak jestem w Niemczech, dwa tygodnie w domu, to akurat te najlepsze audycje jak jestem w Pracy, ale to dobrze, bo na spokojnie droga chociaż idzie.
Hundsdorferów tam nie widziałeś?
No nie, szukałem z utęsknieniem specjalnie, akurat prawdę mówiąc nawet z przodu jest szalik korony, żeby mnie z daleka widzieli, że ja ich szukam, ale no niestety nie znalazłem, no nie znalazłem jeszcze, no.
Okej.
Okay. Ale to może dobrze.
No może tak.
No, ale to sobie wracając do niedzieli, to powiem szczerze, że w sobotę tak sobie człowiek troszeczkę pozwolił, troszeczkę porządził, a w niedzielę tak mówię na spokojnie się obejrzy mecz. No i niestety muszę powiedzieć, że jak widziałem ten rzut autu, to tak sobie pomyślałem o meczu bodajże, nie wiem, z Widemem. Bezpośrednio chyba było z autu też bramka stracona i przegrany mecz. No przykro jest to patrzeć jak cały mecz, że tak powiem, coś tam chłopaki próbują, ale nie ma się co dziwić, nie wiem czy mówiliście czy nie, no nie ma co wykończyć, po prostu nie liczmy na jakieś nie wiadomo jakich akcje, tylko po prostu zacznijmy coś strzelać, nawet niech wyjdzie strzelić to przysłowiowego kadziora napastnik, żeby to wpadło i było, a nie tak jak jest teraz, no aczkolwiek z drugiej strony moim zdaniem nie ma też co się pastwić czy tam coś i trener dobrze powiedział, że odnośnie piłkarzy, tylko że momentami to przecież ten sam trener wybierał tych piłkarzy, więc też mi się to troszeczkę przeszłość.
Okej, okay. No to rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Kubilaja i Ilmaza, no to dwie takie sytuacje, jedną z nich chociaż powinien wykończyć, więc no tutaj kamyczek do ogródka, zresztą wrzucony też w trakcie konferencji prasowej, natomiast no to co można tutaj z pozytywów, no to piłka go szuka, wydaje mi się, że kwestia jednej bramki i powinno być łatwiej, nie wiem, może będzie inaczej, ale takie mam gdzieś przeczucie, że jeżeli strzeli tą jedną bramkę, miejmy nadzieję, że już w następnym spotkaniu, no to już będzie mu dużo, dużo łatwiej.
No ja tak twierdzę, że już pomału, bo może w końcu zacznie, aczkolwiek tak jak twierdziłem wcześniej, tak teraz też jestem za tym, że w tym sezonie spokojnie barażem, nie ma co pompować tego balonika, bo jednak to pompowanie to może być tak samo jak z przyszłym Rakowem Częstochowa, że ludzie już myśleli, że coś będzie, a na razie jest kryzys, tak?
No rzeczywiście.
To dzięki chłopaki, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego, abyśmy spokojni następny mecz oglądali.
Dzięki. No właśnie tu ciekawy temat z tym pompowaniem balonika. Wydaje mi się, że ta sprawa jest, ma dwa oblicza. Z jednej strony no ci piłkarze muszą czuć presję. Jeżeli chcemy walczyć o ekstraklasę, to oni muszą się nauczyć tego, że gramy pod presją, bo też nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie wiem, teraz jest zakomunikowane, że budujemy ten zespół, jakby nie walczymy o nic, jest w cudzysłowie bujanka do końca sezonu i nagle od lipca wszyscy na pompie startujemy z presją awansu do ekstraklasy. No wydaje mi się, że dobrze jest, że ci piłkarze tego się uczą, natomiast no może to też troszkę nogi jednak...
To znaczy musimy pętać. Sobie zadać jedno zasadnicze pytanie, czy Remigiusz Szywacz, Marcel Gąsior, czy nie wiem, Przemysław Szarek przychodzili do Korony z myślą, że będą walczyć tutaj o ekstraklasę? No raczej nie, myślę, że oni nie są zawodnikami na ekstraklasę i teraz stawianie przed nimi celu awansu do baraży, no jest po prostu troszeczkę nieodpowiedzialne, bo o ile uważam, że stawianie celu barażowego było okej, okay, o tyle za tym powinny pójść konkretne ruchy kadrowe i owszem, one zostały poczynione, ale nie na wszystkich pozycjach. Bez obrony nie jesteśmy w stanie grać o baraże i chwaliliśmy tutaj to, że zarząd Korony jest ambitny i zarząd Korony chce walczyć już teraz o baraże. Jak najbardziej mi się to podobało, no tylko mówię, no tutaj zabrakło jeszcze konkretów, bo uważam, że wzmocniliśmy pozycję bramkarza, gdzie mieliśmy dwóch niezłych zawodników wystarczających na ten poziom rozgrywkowy. Owszem, Marceli jest bardzo fajnym, ambitnym chłopakiem, który zapewne zrobi duży progres i możemy na nim zarobić, tylko uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać jednak o to, żeby zabezpieczyć defensywę i zapewnić skutecznego napastnika, bo patrząc ilościowo, to my atak osłabiliśmy w tej rundzie, więc no tutaj są braki i tak jak mówię, no my powinniśmy rozliczać zawodników, tych, którzy przyszli z tego, jak się prezentują pod kątem gry o awans, A tych, którzy przyszli latem pod kątem tego, jakby się prezentowali pod kątem gry o utrzymanie, co było celem, i myślę, że tutaj troszeczkę mamy rozjazd, jeżeli chodzi o oczekiwania, bo zrobiliśmy miszmasz zawodników.
No ciekawa perspektywa, nie patrzę na to pod tym kątem, a rzeczywiście cały czas zapominamy o tym, że ta kadra była klecona pod kątem, no żeby stworzyć jakiś no, skład.
Były głosy, że Korona Kielce miejsce 17 będzie sukcesem Korony Kielce, gdy oni podpisywali kontrakty, więc no owszem, no niektóre błędy to nawet nie przystoją drużynie, która ma walczyć o 17 miejsce, no to trzeba powiedzieć jasno, ale też spójrzmy na to szerzej, że Korona Kielce chce atakować pozycję barażową bez obrońców. Ja cały czas to pochwalałem w momencie, gdy liczyłem, że jeszcze ten obrońca zostanie ściągnięty, chociaż jeden. No a teraz nie mamy żadnego, no jest Zebić, który wydaje się solidnym zawodnikiem, no jeszcze nie pokazał niczego wybitnego, ale myślę, że po prostu nie będzie tam robił żadnych głupot w tej obronie, jakąś tam stabilność zapewni, no ale jest jeszcze Kobryń, który gra nie najgorzej, no ale pozostaje trzecia pozycja lewego środkowego obrońcy, a tam jest Luka, no i ciężko nadrobić to we dwóch.
Więc... Tam jest Wyrwa, nie Luka.
Tak, więc no tutaj się pojawiają takie problemy. No ja uważam, że Korona Kielce powinna być ambitnym klubem, ale zabrakło tutaj tych ruchów kadrowych.
Wiecie co, z tego co słyszałem, to Remigiusz Szywacz na obozie był jednym z najlepszych zawodników w Koronie w trakcie sparingów, że tak naprawdę wiele osób było w szoku, że on tak dobrze wygląda, dobrze wyprowadza piłkę i nawet też osoby odpowiedzialne za kształtowanie tej kadry, czyli mówię tutaj o trenerze Bartoszku, mówię o trenerze, o Macieju Giru, no też jakby byli pozytywnie zaskoczeni i w pewnym momencie wydawało się, że nie ma takiej aż do końca potrzeby wzmacniania tej pozycji, jeżeli Remigiusz będzie się tak prezentował. Natomiast przyszły dwa mecze, w których przyszła też presja, no i okazuje się, że jednak jest duży rozdźwięk między tym, co w meczach sparingowych, a tym, co było na obozie. Ja gdzieś takie tutaj sygnały usłyszałem. Też był jeden zawodnik, środkowy obrońca, który też gra w systemie z trzema obrońcami po lewej stronie, gra nawet w Ekstraklasie, który miał do Korony dołączyć, ale no niestety nie udało się go ściągnąć.
Być może uda się go ściągnąć od lipca.
No tak, ale gdyby ten zawodnik przyszedł już teraz, no to myślę, że bylibyśmy tutaj rzeczywiście dużo bardziej mieli większe pole manewru, no a w tym momencie rzeczywiście no, Remigiusz Szywacz nie wyjdzie w pierwszym składzie na następny. Myślę, że możemy taką tezę postawić.
Pewnie tak. Natomiast jeszcze wracając do tematu tej gry.
I odszedł Rafał Grzela, który też jest lewonożnym środkowym, powiedzmy, więc tutaj rzeczywiście, no nie wiem, no Przemysław Szarek, który grał na środku, nie grał na tej pozycji. No ciekawe, co tutaj no, w gestii trenera, tak, rozwiązanie tego problemu w tym momencie.
Jeszcze wracając do Remigiusza Szywacza, ja mam taką teorię, jeśli uważacie, że jest błędna, to mnie poprawcie, ale to jest chłopak, który nie trzyma presji. Wydaje mi się, że bardzo pomogłaby mu taka praca na przykład z psychologiem. Zobaczcie, jak rozpoczynaliśmy rundę jesienną, on został wystawiony do konferencji prasowej. Powiedział coś tam, że się czuje dobrze, że fajna atmosferka, mecz zagrał beznadziejnie. Potem nie był wystawiany na świecznik, grał w miarę równo, zdarzały mu się błędy, ale na samym początku nie było jakichś takich wielkich boboli. Potem trochę zjazd, tak jak mówisz, potem na zgrupowaniu na obozie bardzo dobrze. I teraz dwa mecze, przychodzi presja, on tej presji nie trzyma i popełnia głupie błędy, bo nie wierzę w to, że on nie umie się zachować w takich sytuacjach, a oglądając skróty z obu spotkań, w każdej sytuacji podbramkowej pod Koroną jest spóźniony.
No tak, to cały czas zapominam, wydaje mi się, o tej kwestii, no jednak mimo wszystko presji, kwestii wyjścia na mecz o stawkę, bo też tutaj oczywiście wiele głosów, żeby dać szansę młodzieży, Radkowi Sewerysiowi na przykład, no można na to dwojako przynajmniej w mojej opinii patrzeć, bo...
To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że nikt nie gwarantuje, że Radek Seweryś wejdzie do pierwszego składu i zbawi Koronę. Myślę, że tutaj ludzie wychodzą z założenia, że taki jest do dupy, więc dajmy komuś szansę, może będzie lepiej. Zdarzało się, że do składu wchodził jakiś młody zawodnik i nagle odpalał. Nie mówię, że konkretnie w Koronie Kielce, ale wiele razy tak się zdarzało, że poziom pierwszej ligi był odpowiedni dla tych młodych zawodników, żeby wejść. Tym bardziej, że Radek gra w trzeciej lidze. No to jest przeskok dwóch poziomów rozgrywkowych. Owszem, jest to spory awans, No, ale to też nie jest niesamowity przeskok, jakiego nie da się wykonać, tym bardziej, że Radek trenuje z Koroną już od dłuższego czasu. Radek debiutował już w Ekstraklasie. Ja tego chłopaka dawno nie widziałem, więc też nie chcę się wypowiadać tutaj, że na pewno on ma wskoczyć do pierwszego składu i to rozwiąże wszystkie problemy, ale patrząc na taką charakterystykę, no to wydaje się idealnym rozwiązaniem na tego lewego środkowego. Oby tylko dojeżdżała głowa i oby dojeżdżały umiejętności, powiedzmy, te takie podstawowe. Natomiast panowie, no ja wam powiem tak, no kiedyś Mateusz Borek powiedział coś o presji i tak dalej. No nie chcę tutaj cytować, bo to są to takie delikatnym populizmem pachnie, ale nadal to jest zawodnik, który nie ma 18 lat. Remigiusz Szywacz jest doświadczonym zawodnikiem, który przegrał już kilka sezonów i to dosłownie przegrał kilka sezonów w pierwszej lidze i może rzeczywiście problem leży w tym, że on owszem jest doświadczony, ale jeżeli spuszczasz bodajże dwa kluby z ligi pod rząd, no to po prostu twoja pewność siebie spada i wtedy może trzeba zrobić to, co zrobił Paweł Sokół, który na Ekstraklasę się nie nadawał, poszedł do drugiej ligi do Chojnic i powoli się odbudowuje psychicznie, łapie pewność i może Remigiusz Szywacz po prostu mierzy trochę za wysoko i nie jest zawodnikiem pierwszoligowym teraz. Może powinien się udać do drugiej, do trzeciej ligi, zagrać sobie pół roku, otrzaskać się, zdobyć pewności siebie i może potem dopiero atakować wyższe poziomy rozgrywkowe, bo na razie no to wygląda dramatycznie.
No to myślę, że jest to jakieś tam rzeczywiście coś w tym może być, bo no cóż, no na razie jakby występy w pierwszej lidze no weryfikują, tak, bo liczy się to, co jest na murawie, a nie na murawie w trakcie meczu, a nie w treningu, więc tutaj niestety tak to wygląda. Wiecie co, ja tak sobie myślałem, nawet pod kątem zerknąłem sobie na tę drużynę wychodzącą w ostatnim meczu i zobaczyłem, że Grzesiek Szymusik jest kapitanem. No okej, okay. Fajny chłopak na pewno. Tutaj by Wiktor teraz Lesiak się przydał, który powie, że
nie ma takiej pozycji
jak fajny chłopak. Natomiast to też jest takie znamienne, bo no, rozmawialiśmy o Łukaszu Broziu, który gdzieś tam się pojawił w plotkach transferowych na Transfermarkt. To jest zupełnie abstrakcyjna kandydatura, oczywiście to nie ma co w ogóle o tym gadać, ale właśnie mi brakuje teraz w Koronie, nawet w defensywie, takiego człowieka, który by to wziął wszystko za jaja, mówiąc krótko, który miałby charyzmę. No bo mamy teraz taką sytuację, że kapitanem jest teoretycznie tym ogólnym Jacek Kiełb, no ale on nie jest pierwszoplanową postacią na boisku i tutaj no musi być ten kapitan taki na boisku z prawdziwego zdarzenia i wydaje mi się, że tutaj pod tym kątem budowania tej drużyny warto się nad tym zastanowić nawet w przyszłości, żeby takiego zawodnika ściągnąć. Myślę, że no ja mam tą, że tak powiem, fajną perspektywę, że mogę jeździć po innych klubach i mogę nawet na temat Śląska Wrocław się wypowiedzieć i tutaj myślę, że Maciej Gilnas słuchający, no jak ja wszedłem do szatni Śląska Wrocław, no to jak tam jest Piotr Celeban, Łukasz Broś był i Krzysztof Mączyński, no to wchodzisz do tej szatni, od razu wiesz, kto tam rządzi, nie? A nie wiem, czy teraz, gdy wchodzisz do szatni Korony Kielce, to wiesz, kto tam, że tak powiem, rządzi i kto tą drużynę może porwać w ciężkich momentach na murawie, tak? Czy tym filarem defensywy w środku jest teraz Mario Zebicz? On teoretycznie powinien być taką, tylko że to jest zawodnik, który jest no chwilę w tym klubie, no a rzeczywiście to się też buduje od defensywy, wszystko to, jak wspomniałeś i no taki charakter trochę też, takiej właśnie w ciężkich momentach wydaje mi się brakuje tego cwaniactwa, o tym ktoś wspominał ostatnio, że brakuje takiego cwaniactwa, mamy 80 minutę, zamiast troszeczkę urwać tych sekund, zamiast pokopać piłkę, no to jakieś głupie straty, no i potem wrzut z autu, no i tracimy bramkę. Wydaje mi się, że też tego tutaj brakuje, takiego doświadczenia, mówiąc krótko, bo jesteśmy najmłodszą drużyną w pierwszej lidze, to też warto zauważyć.
Ale też nie wiem, czy ściąganie na siłę kogoś...
Kto... Nie, ja nie mówię, wiesz, no to nie jest łatwo ściągnąć Polaka z doświadczeniem tylko po to, żeby ściągnąć go, żeby on do szatni wszedł. No nie, to nie jest łatwe, ale
no po prostu warto się nad tym zastanowić. Jest to poważny problem, bo tak jak zauważyłeś i jak zauważył ktoś na Twitterze jakiś czas temu, że jesteśmy najmłodszą średniowiekowo szatnią w całej lidze, no jest Jacek, który ma to doświadczenie boiskowe, lata w Koronie grał, on na pewno ma posłuch w szatni, no tylko tak jak wspomniałeś w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że nie brał w pełni udziału w przygotowaniach do rundy, no nie jest osobą wystawianą w pierwszym składzie, łapie jakieś tam ogony.
Nawet ten kapitan Marek Kozioł, który był, powiedzmy, poprzednio, też ci nie wychodzi. Mamy słuchacza na linii. Halo, halo.
Cześć wam.
Cześć.
Powiedziałeś się tam wcześniej, troszeczkę parę minut temu, że piłka szuka Yılmaza, no, tak?
Tak.
Piłka szukała też Dziuranowicza i nie możemy tego odmówić mu, bo sytuacji miał od groma i bardzo dużo tych sytuacji partolił. Tu mamy dość podobną sytuację, aczkolwiek myślę, że troszeczkę na wyrost byłoby mówić, że to jest ten sam przypadek. No, oprócz tych spartolonych sytuacji u Yılmaza, moim zdaniem, dało się wyczuć takie inteligentne przemieszczanie się. Potrafił dobrze przyjąć piłkę, odegrać fajnie. Może na razie chwilowo dużo nie wnosi, ale myślę, że warto na chłopa poczekać, bo on jeszcze może, w przeciwieństwie do wspomnianego Czarnogórca, nam troszeczkę dać radości.
No tak, tym bardziej,
że jeszcze on się może wyrobić.
Tym bardziej, że zagrał na razie tylko dwa mecze, więc no tutaj, żeby go porównać z Czarnogórcem, no to
musi... musiałby cały sezon dokładnie dawać ciała, więc no, co najmniej rundę.
Dajmy mu trochę szans.
Generalnie myślę, że chłopu trzeba jeszcze dać troszeczkę czasu, żeby pograł. Szczególnie, że miał dużą przerwę, tego nie ominiemy, tak? Mhm. Co do Szywacza, bo to już przeskoczymy dalej od razu. Ja tylko powiem, że mam trzy punkty dzisiejszej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o Szywacza, to jestem zdania, że on się nie nadaje. Mhm. Ale przypomnę to, co mówiłem w wcześniejszej audycji. W zasadzie to ten sam kazus, tylko nie wymieniłem Szywacza. Co do tego, bo po prostu zapomniałem. No, nie wiedziałem. Wtedy przeoczyłem ten fakt. Znów łatamy pozycję obrońcy zapchaj dziurami. Na początku tego nie odnotowałem, ale na dobrą sprawę Dominik świetnie zauważył później, że Szywacz tak docelowo to jest lewym obrońcą. On na stoperze w swojej całej karierze przed Koroną Kielce zagrał 6 spotkań. Bo to jak my go wystawiamy na środku obrony, no to my chyba nie możemy liczyć na zbyt wiele po nim, bo po prostu chłop nie ma kompletnie doświadczenia. I ostatnia sprawa, trener Bartoszek. W dwóch spotkaniach zmiany, które wykonujemy, niszczą całkowicie grę. Nasz jedyny atut taki, znaczy może nie jedyny, że nie chcę też ujmować nikomu, ale przede wszystkim nasz największy atut, czyli środek, który zaczął fajnie działać. Zaczęliśmy fajnie operować piłką i tak dalej. Wszystko znika, dosłownie do zera jest wykoszone po tych zmianach, których dokonujemy w trakcie meczu. Zmieniamy środek i kończy się nasza gra jakkolwiek i tracimy potem głupio bramki. No, to już po prostu nie kontrolujemy piłki i jest bieda. Po zmianach środek po prostu wyparował, rozpada się. Bo przy bramce trzeba też zauważyć, tej drugiej, oprócz Szywacza zamieszani byli nasi wspaniali zmiennicy, czyli konkretnie Jacek Kiełb, przy którym no, nie wiedziałbym, że on wszedł, tak samo jak w poprzednim meczu, nie wiedziałbym, że on wszedł, gdybym po prostu nie zobaczył go przy tej bramce, jak go ta piłka mija, jak wspaniale krył napastnika. I drugi, nasz nowy nabytek Łukowski, o którym, no cóż, można powiedzieć tyle, że trener ostatnio wspominał, że na grę w Koronie trzeba sobie zasłużyć. No to ten chłopak przyszedł, nie wiem ile razy trenował raz chociaż z drużyną.
Raz.
I sobie zasłużył, pokazał się ze wspaniałej strony, tylko nie w tym polu karnym, co potrzeba.
No Łukowski, dla mnie to jest... rzeczywiście Łukowski, nie wiem, no to tam chciał wymusić faul, czy no zabrakło takiego, no zmiennicy nie dali tej jakości, no ale to jakby też świadczy no o nich, bo to oni wchodząc na boisko, no powinni dwa razy mocniej zapieprzać, nie? I też...
Zgadza się, no. Ale nie sądzisz troszeczkę się, że to brak konsekwencji ze strony trenera, że jeszcze niedawno dał taki po prostu, no powiedział to, że trzeba sobie zasłużyć i tak dalej, tak, na grę w Koronie, no to co sobie ci młodzi muszą myśleć, nie?
No ale on mówił chyba o Szpakowskim, czy o kim on to mówił?
No tak, no to Szpakowski przyszedł i on sobie musi zasłużyć. Przyszedł Łukowski, no dobra, no ale... i już nie musi zasłużyć, no tylko wchodzi gra.
No ale Szpakowski nie zagrał ani jednego meczu na poziomie pierwszej ligi.
No nie zagrał, bo musi zasłużyć.
No a Łukowski grał na poziomie pierwszej ligi, był w Miedzi Legnica, także on zna
to. No to zasłużył, no to 8 lat temu już się z Bartoszkiem znali, to tak zasłużył.
No, no myślę, że teraz za bardzo przekoloryzujesz w drugą stronę, więc...
To nie tak, że ja chcę atakować Bartoszka, tylko no skupiamy się zazwyczaj na zawodnikach, a mi się wydaje, że trener troszeczkę tutaj też nie trzyma ciśnienia w tych meczach.
No,
bo wiesz, uważam, że ci zmiennicy, że w ogóle piłkarze, których mamy jako zmienników, nie są dużo gorsi.
Myślę, że bardziej jednak na tej konferencji chyba pomeczowej, bo, no, bo w trakcie meczu no to jednak to są błędy tych zawodników, którzy no, indywidualnie no, zawalają, nie? Tak mi się wydaje.
Zgadzam się, że my generalnie tracimy po indywidualnych błędach, a ten mecz to Tak, powiem, mówiąc dosadnie, to my nie powinniśmy go zremisować, tylko my go powinniśmy przepierdolić 2-0 albo 3. Bo tam powinien być karny, po którym nie byłoby naszej kontry, no i horrendalny spalony, jeżeli chodzi o Szymusika Grzesia.
No, nie możemy się nie zgodzić, no to jest fakt.
Wiadomo, że mógłby się całkowicie mecz inaczej potoczyć, natomiast no,
no ale co ty
mówienie,
jesteś,
że strzeliliśmy dwie bramki.
Bo to Pastor, tak? Dobrze kojarzę.
Tak, oczywiście. Ale przepraszam, zapomniałem.
Jesteś gdzieś tam raczej optymistą, czy nie? Bo też rozmawialiśmy tydzień temu i gdzieś tam takie...
Znaczy, rozmawialiśmy tydzień temu, bo upieraliście się, no w zasadzie ty, Michał, ale upierałeś się bardzo, że gra Korony wyglądała lepiej niż na jesieni.
No i cały czas uważam,
że po tamtym meczu gra Korony nie wyglądała lepiej po jesieni i uważam, że źle się odnosiliście, bo wy się generalnie strasznie uwiesiliście na tym meczu z Radomiakiem. A na jesieni też były przebłyski gry, ogólnie jeżeli chodzi o całokształt. Jeżeli chodzi o całokształt, uważam, że tamten mecz nie był lepszy. Natomiast ten mecz, który oglądaliśmy ostatnio, był solidny, gra się układała w miarę, ale cały czas rozchodzi się o te dwie rzeczy, czyli o błędy indywidualne, po których tracimy bramki, i o brak skuteczności z przodu. Aczkolwiek tak jak Ilmaza krytykują, tak ta bramka, nasza bramka, ten jego uderzenie głową, nie to pierwsze, które nie trafił, tylko to drugie, po którym się cofnął się i pod poprzeczkę leciała piłka, no dla mnie to jest szapoba, że z niego myślę, że będą ludzie.
Mm-hmm. No ja jednak uważam, że mało było meczów w tamtej rundzie, w której Korona jakościowo grałaby i kontrolowała, miała takie też posiadanie piłki i tak jak w meczu z Widzewem Łódź, no i też wydaje mi się, że te słowa moje się sprawdziły, no bo wystarczyło jakby grać bardzo podobnie w tym meczu, no i przyszły te jednak sytuacje, bodaj 12 strzałów, chyba 4 strzały celne czy 5 strzałów celnych, no i zabrakło jedynie już tego wykończenia, więc już te, powiedzmy, sytuacje, o których mówiłem z Widzewem, że były takie możliwości, że Korona sobie tę akcję konstruowała, no to w tym meczu już widziałem postęp, że rzeczywiście to ostatnie podanie było lepsze, bo piłkarze dochodzili już do tych sytuacji, no tylko teraz jest kwestia, idziemy dalej.
Ja się zgadzam, że poszło naprzód, zdecydowanie.
Idziemy dalej, czyli wykończenie, tak? Czyli jakby już ten finalny proces tego budowania.
Natomiast dalej uważam, że my nie stworzyliśmy w poprzednim meczu z Widzewem więcej niż 3 sytuacje. Teraz stworzyliśmy ich znacznie więcej, zdecydowanie. Wyglądało to dużo lepiej, krok po kroku, ale wtedy uważam, że jak wspominałeś, że stworzyliśmy w ogóle dużo sytuacji, że mógłby się rozrysować i tak dalej, stworzyć z tego w ogóle kompilację, uważam, że trochę na wyrost.
Możliwości do strzelenia bramki, no ale już jakby nie wracajmy do tego, jak będę miał czas, to ci podeślę tę kompilację.
Nazwijmy to po prostu, jakby to ująć, że inaczej rozumiemy te same rzeczy, tak? Te same określenia, inna terminologia.
Ale to jakby myślę, że nie ma się co teraz już do tego wracać. Coś jeszcze?
Nie, ja dziękuję.
Coś jeszcze? Dzięki.
Pozdrawiam, miłego wieczoru, cześć.
Dobrze, panowie.
Ja się chcę odnieść trochę. W sensie, dużo Pastor ma racji, to trzeba tutaj przyznać. I nie będę tutaj tego w ogóle kontrował, tylko chcę zwrócić w ogóle uwagę na taką rzecz, że może sposobem na Koronę jest po prostu oddawanie jej inicjatywy, bo Korona będzie sobie grała, nic konkretnego pod bramką nie stworzy, a jak stworzy, to i tak to spieprzy. A jak straci piłkę, to ich skontrujemy i oni się nie pozbierają w tej obronie i strzelimy im gola. No to jest najprostsza taktyka i teraz może każdy zespół tak będzie grał. Pojedziemy do Jastrzębia, oni sobie staną na 20 metrze, Korona będzie się dobijać, straci ktoś głupio piłkę, poleci kontra, pachną nam raz, dwa, trzy i tyle. Bo tak to wygląda, że teraz najlepszym chyba sposobem na Koronę jest po prostu oddanie inicjatywy. Niech sobie chłopaki grają i tak nam gówno zrobią. A my jak zabierzemy piłkę, to oni się nie zdążą zorganizować w obronie i walniemy. Więc no tutaj trzeba się zastanowić, czy Korona Kielce w tym momencie w ogóle ma jakieś wyjście, czy to Korona Kielce ma się ustawić na 20 metrze i kontrolować tylko kim.
No ale wyobrażasz sobie teraz, że Korona będzie grała defensywny.
No nie wyobrażam
sobie. Wyobrażasz sobie tę reakcję tych kibiców?
No właśnie o to chodzi.
Mówiąc brzydko, no nie będę mówił tego słowa, ale jest no nie wiem jak to nazwać, hejt powiedzmy, że Korona no remisuje te mecze, a wyobraź sobie jakby jeszcze grała defensywnie. No my jakością jakby piłkarską, no, miażdżymy na razie, tak, ten środek pola Perwan, no, już dużo lepszy występ niż w tym pierwszym meczu. No, Oliveira Diaz, no, jak ja oglądam jego te podania, no, to jest zupełnie inny poziom, tak? Więc
no i po co wchodzi Gąsior? To takie pytanie, no, ja nie wiem, no, czy oni nie mają siły na to, żeby biegać 90 minut?
To na przykład z tego, co słyszałem, to na przykład Podgórski to w ogóle chyba sam poprosił o zmianę.
Nie, no to okej, okay, ale wiesz.
A ten Oliveira jakiś problem z Achillesem, więc...
Dlatego pytam, bo byłem ciekaw.
Ty jeszcze więc wrócę do tego, co mówił
ale
Daniel. Zobacz,
ale bo to, co mówimy, no Gąsior już jest innym typem zawodnika niż taki Diaz czy Oliveira, no to nie jest technik, no. To jest właśnie taki piłkarz do defensywny pomocnik, nie?
Pewnie by się z tobą nie zgodził.
No, no coś tam prezentuje oczywiście, ale to nie jest ten poziom techniczny co Oliveira i Diaz. No myślę, że się z tym sam Marcy też zgodzi.
Ja jeszcze wrócę do tego, co mówił Daniel a propos tego naszego trzymania piłki, dobijania i walenia głową w mur, bo zauważcie, że obie bramki, jakkolwiek nieprawidłowo one padły, to one padły po kontratakach, one nie padły z ataku pozycyjnego. I teraz pytanie, czy o co chodzi? W sensie gramy albo gramy atakiem pozycyjnym, konstruujemy akcję, rozbijamy obronę i wkładamy tą piłkę do bramki, wpychamy, albo gramy kontrami. No gramy jedno i drugie, tak? Tak naprawdę, więc nie można teraz powiedzieć, że jak Korona się cofnie i zacznie grać kontry, to będą jakieś pretensje, ale z drugiej strony faktycznie to posiadanie piłki, tak jak mówiłem wcześniej, jest dość bezproduktywne.
Mhm. Mamy słuchacza na linii.
Halo, cześć chłopaki, Wiktor z tej strony.
Cześć Wiktor.
Słuchajcie, bo powiem wam, że to jest ogólnie z Koroną śmieszna sytuacja, jeżeli chodzi o skalę frajerstwa tego, że nie wygraliśmy, bo powiem wam, że śledziłem bardzo uważnie mecz West Bromu z Brighton, gdzie to Brighton nie trafiło dwóch karnych i mieli tą nieuznaną bramkę, to myślałem, że nic ich nie przebije, a jednak się udało. I powiem wam, że bo tam widziałem tweeta między innymi Daniela, który tam mówiłeś o tym, że tak naprawdę tą swoją deklaracją jakby o tych barażach to sami sobie zrobiliśmy pod górkę, bo są teraz oczekiwania. I powiem wam, że ja uważam, że tutaj problem jest dużo szerszy, bo problem jest taki, że tak naprawdę nie można w ogóle, no w ogóle to może nie, ale że często nie można ufać słowom, które są wypowiadane jako deklaracje, bo powiem wam, że na przykład byłem na pierwszym treningu Korony w tym roku i tam były dwa wywiady. Jeden z nich był z Wiktorem Długoszem, gdzie Wiktor Długosz deklarował, że ta runda będzie należała do niego i wiemy, jak to się skończyło. A drugą była deklaracja trenera Bartoszka, że zmiany w tym okienku będą zaledwie kosmetyczne. No jak się skończyło, wiemy, 9 piłkarzy przyszło, 9 odeszło i znowu tak naprawdę musimy w tym wszystkim jakby się poruszać. Kolejną rzeczą jest to, że na przykład Grzegorz Szymusik deklaruje to, że no, może dobrze nam zrobić, na przykład jeżeli złapiemy jakąś serię zwycięstw, na przykład 4 meczów. No tutaj też jest taki problem, że ostatni raz Korona Kielce więcej niż 2 mecze ligowe z rzędu wygrała w 2016 roku. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi, no jak już wszyscy dzisiaj mówią, to ja też powiem, no panowie, no dla mnie Remek Szywacz to mi przypomina czasy Dimy Wierchowcowca i Łatary.
Dobra, no ale to już nie ma co, wiesz, to już jest wiadome, tak, że jakby chłopak zawalił, no już
a, i mogę jeszcze jedno, bo sobie jeszcze jednym przypomniałem, o czym chciałem powiedzieć. No. Że tak naprawdę nie ma już znowu Niemców, jest ten trener Bartoszek i tak naprawdę, no wiadomo, była to, o czym mówiłem, bardzo duża wymiana kadry i dla mnie to jest na przykład dużym zaskoczeniem jest to, że po takim meczu trener nie mówi o potrzebie dostania, o potrzebie czasu, żeby ta drużyna się zgrała, tylko mówi już jawnie o braku profesjonalizmu, gdzie tak naprawdę wiemy, że trener Bartoszek pełni też funkcję dyrektora sportowego i ma bardzo duże do powiedzenia, jeżeli chodzi o transfery.
Mhm. Wiesz co, no generalnie z tą kwestią, bym powiedział, tych planów, wizji i tak dalej, no jest to moment na pewno ciężki, ale pamiętajmy, że to jest dopiero drugi mecz i nawet gdzieś tam ja już czytam jakieś głosy o zwalnianiu trenera i tak dalej, no wydaje mi się, że tutaj, no nie wiem, no jeżeli mówimy o poważnym przedsiębiorstwie, firmie, tak, no Korona Kielce, niecałe dwa tygodnie temu była konferencja, na której przedstawiono trenera Bartoszka w roli gdzieś tam dyrektora sportowego i teraz co, no ten trener miałby być, nie wiem, no zwolniony po dwóch, po trzech meczach, no to byłoby troszeczkę niepoważne i ten wizerunek tej firmy wydaje mi się by znacznie mocno ucierpiał, no bo jeżeli mówimy o planach długofalowych, no to dajmy trochę rzeczywiście tego czasu, żeby te plany zobaczyć, jak się rozwijają. Dopiero co została wprowadzona nowa taktyka 3-5-2. Widać zmianę w tym systemie gry i w jakości gry. No więc teraz takie jakieś głosy, takie emocjonalne tutaj o wymianie, robienie larum, że to no jest to dla mnie słabe.
A tak z czystej ciekawości zapytam, czy myślicie, że w lecie przyjdą do nas zawodnicy z osławionej już agencji menedżerskiej, z której już w sumie nie zakontraktowaliśmy tylko chyba dwóch albo trzech zawodników?
Ja myślę,
z tego co wiem, niedługo kończą im się kontrakty.
Nie. Teraz co wiesz?
No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o tą agencję menedżerską, no to nie mamy co porównywać Luki Kukicia do Marco Perwana, jeżeli chodzi o potencjał, no ale jest to taka ciekawa sprawa dla mnie przynajmniej. Nie,
wydaje mi się, że te czasy już minęły, no także no nie, tu też jest inna chyba polityka mimo wszystko ściągania tych zawodników i to następne okienko wreszcie będzie takim pierwszym okienkiem, nad którym można, jakby już teraz wydaje mi się, że te prace mogą trwać nad tym okienkiem, tak, że łatwiej jest zawodnika ściągnąć latem niż zimą, to i tak ja jestem pod wrażeniem, że tylu zawodników udało się ściągnąć teraz zimą i rzeczywiście, gdy patrzymy na tego Perwana, Oliveira, Diaza, no to oni robią różnicę póki co. Mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu.
A może by tak zrobić, żeby znowu tak powiedzmy trochę podkręcić atmosferkę, że bijemy się o utrzymanie i zobaczyć na przykład jakieś dać zestawienie, dlaczego jesteśmy lepsi lub gorsi od takiej Resowi Rzeszów. No i powiedzmy może wtedy wróci do nas to szczęście. Bo jak mówimy o barażach albo jakichś celach powiedzmy, które są pozytywne, to zazwyczaj Koronie w tym nie wychodzi. Także...
No tak, no ale to nie możemy teraz mówić, że Korona gra o utrzymanie w pierwszej lidze, no bo...
Czy to jak ma to być granie dla samego grania, no to rozwiążmy tą drużynę, bo po co?
No wzięliśmy już w sumie ten, podkradliśmy rywala Resowi, zapyta, mamy w bramce, także...
No tak, no ale czyli jakby osłabiliśmy rywala w walce o utrzymanie, tak? Tak to sugerujesz. No okej, jeżeli tak, to ma nam przynieść sukces.
Znaczy, nie sugeruję, no tylko mówię, że może, jeżeli przez lata działało to, że mówiliśmy, że będziemy się bić o utrzymanie, z tego składu się nic nie wykręci, wtedy było lepiej, to może kontynuować taką narrację.
No, ale to wyobraź sobie, że wychodzi Łukasz Jabłoński z Piotrem Dulnikiem na konferencję za dwa miesiące i mówią, my walczymy o utrzymanie.
Jasne, że nie, to mówię oczywiście tak z przymrużeniem oka, ale...
No właśnie, nie, no trzeba sobie stawiać cele, no trzeba sobie te cele, tylko pytanie, czy mamy wykonawców na razie, żeby te cele osiągać, no ale to inny temat. Dobra, dzięki, myślę, że powoli
będziemy przechodzić
może do tematów już poza sportowych, no bo też myślę, że zawsze można o coś tutaj zahaczyć, ale oczywiście cały czas zapraszamy do dzwonienia pod numer 669-932-544. Panowie, coś, nie wiem, pozasportowego wam mignęło?
Dzisiaj
właśnie dowiedzieliśmy o podpisaniu też umowy ze Stowarzyszeniem Kibiców. Co prawda nie znamy szczegółów, na czym ta współpraca miałaby polegać, no ale jest jakiś tam krok zrobiony.
Oprócz tego, no bo chyba nikt z nas nie zna szczegółów tej umowy o współpracy czy porozumienia. Być może to gdzieś będzie jakoś ogłoszone szerzej. Ale oprócz tego mamy też zmiany w biurze prasowym. Od dzisiaj menadżerem PR i social media został Jacek Pietrzak. Mm-hmm. Co by oznaczało, że osoby dotychczas pełniące te funkcje już w Koronie tych funkcji nie pełnią i z tego co mi wiadomo żadnych innych również. Mm-hmm.
Czyli kto?
No tam był Kamil Dulemba i
Sebastian Kolwat.
Sebastian Kolwat, tak.
Okay.
No czyli zmiany. No generalnie no, jest to transfer z Krakowa Częstochowa, transfer przeprowadzony przez Darię Wollenberg, czyli dyrektor komunikacji i marketingu. No zobaczymy, jeżeli ja gdzieś tam o Darii mogę się wypowiadać, bo ją znam i wiem, że, wiem, co ona może dać, natomiast no, gdzieś tam Jacka nie znam, więc się wstrzymam i powiem po owocach go poznacie. No, nie znam chłopaka, więc Daria go zna, więc jeżeli go zatrudniła, no to pewnie ma wiedzę na ten temat i pewnie trzeba czekać na efekt.
Czyżby to oznaczało koniec pewnej ery literówek? Powiem szczerze, presja teraz na tym chłopaku, nie wiem jak to można powiedzieć, no to jest mężczyzna, ale na nowym pracowniku jest ogromna, bo no, po pierwsze wiadomo, no, kibice Korony byli uprzedzeni, że tak powiem, do starego zaciągu i to na pewno to czepianie miało też podłoże troszeczkę już prywatne, można tak powiedzieć. Mhm. O tyle no, presja jest teraz ogromna, bo skoro zostali pożegnani poprzednicy, a została zatrudniona nowa osoba na to stanowisko, no to wszyscy będą teraz patrzeć na ręce, więc myślę, no, że taki też post trzeba przejrzeć ze trzy razy przed wrzuceniem.
Ale słusznie zauważył, że ta poprzeczka nie jest wysoko zawieszona, bo jeżeli zupełnie się czepiamy, jeżeli wymagamy od nowej osoby, żeby nie popełniała literówek, no to z całym szacunkiem, no, tak, no to jest minimalny poziom przyzwoitości.
No to tak jakbyśmy od, nie wiem, lekarza mamy, wymagali, żeby umiał założyć fartuch.
Dokładnie, no, mamy telefon, słuchamy.
Cześć panowie, Marcin Długosz z tej strony, tym razem z tej strony słuchacza dzwonię do was.
Mhm. No chyba już tylko ze strony słuchacza, no bo z innej, no to nie wiem.
Kto to?
No ostatni raz byłem pod koniec roku, więc spokojnie.
Ale widziałeś, słuchaj, cały czas na tym.
Runda się dopiero zaczyna i zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi, także spokojnie.
A no to tak, tam, słuchamy.
Na poważnie, to tak się łączyłem właśnie teraz przy tych wątkach pozasportowych. Chciałem tu wywołać może temat i też poznać waszą opinię na temat tej całej afery basenowej, że tak powiem, na temat tego zdjęcia, które hulało w ostatnim czasie w mediach społecznościowych po tym remisie z Frolunków. Ja tak tylko od siebie bym powiedział, że no, moim zdaniem na pewno zabrakło tutaj instynktu takiego samozachowawczego, no bo wiadomo, że musimy wyjść jakby z takiego głównego założenia, że w piłce nożnej zarabia się dużo większe pieniądze niż w szeregu innych zawodów, pewnie tylko dlatego, że po prostu postawa tych zawodników generuje ludziom humory na cały tydzień, no. Dlaczego tak jest? Nikt pewnie tego nie wie, ale tak jest. I właśnie dlatego zawodnicy mogą liczyć na tak fajne zarobki, bo po prostu są na świeczniku i to można powiedzieć są blaski i cienie tego zawodu, więc moim zdaniem nie można podchodzić do sprawy w ten sposób, że a tam nie ma co tutaj krytykować kogokolwiek.
No bo ja ci przerwę, wyjaśnimy, bo chodzi o sytuację, nie każdy gdzieś tam pewnie też śledził i ma wiedzę. Chodzi o sytuację, w której Marcel Gąsiu na swoim profilu na Instagramie wrzucił zdjęcie gdzieś tam z regeneracji na basenie w hotelu Binkowskim. Tak, no o to chodzi.
Też tutaj powiedzmy afera słuchaczom, tak, że to nie jest byle jakiś basen, tylko Aquapark, jeden z lepszych, podejrzewam, w Polsce.
Generalnie jakby to, co chcę powiedzieć, to że oczywiście nie ma w tym nic złego, że dzień po nawet tak słabo rozegranym meczu i zremisowanym.
To jest normalne, że się piłkarz regeneruje.
To jest normalne, to jest sportowe, poszedł się zregenerować w taki sposób, to jest zupełnie nieistotne. Jakby ta sytuacja, to nie jest nic złego, ale zabrakło kompletnie takiego instynktu samozachowawczego zawodnikowi, który powinien wiedzieć, że po prostu wszyscy ludzie, którzy interesują się tą Koroną, którzy tak naprawdę napędzają koniunkturę wokół tego klubu i którzy w efekcie sprawiają, że on ma pracę w tej Koronie, bo gdyby kibice się tym nie interesowali, to on by tej pracy w Koronie nie miał. To są po prostu wkurzeni i być może na pewno każdy kibic Korony w poniedziałek się obudził wściekły, że nie udało się dojść tego zwycięstwa z Chrobrym Głogów do końca. No a potem taki wkurzony wchodzi na Instagrama, a tutaj wiadomo, nie chodziło o to, żeby zawodnik wrzucał na swoje story jakieś tam wory pokutne i tak dalej, ale no zabrakło takiego instynktu i takiego pomyślenia pewnie, że kurde, nie powinienem dawać się takich rzeczy, bo ludzie pomyślą, że mam za przeproszeniem totalnie w dupie, co się wydarzyło w niedzielę na boisku.
Odpowiem pytaniem na pytanie, jak to wygląda w Milanie.
Jak to wygląda w Milanie? No ja mogę powiedzieć właśnie...
Czy były takie sytuacje, czy nie wiem? No.
Ostatnio
ja mogę
nie
powiedzieć
za dużo,
z takiej swojej perspektywy, bo tutaj w Koronie wcześniej działałem tak bardziej dziennikarsko i widziałem to od tej strony bardziej od środka, mimo że do wielu rzeczy nie podchodziłem tak emocjonalnie, a jeżeli chodzi o Milan, to właśnie bardziej podchodzę czysto kibicowsko, emocjonalnie. Mogę powiedzieć, że jak na przykład przydarzyła się taka bardzo przykra porażka 5-0 z Atalantą i jeden z piłkarzy Milanu polubił wpis piłkarza Atalanty, która wygrała z tym Milanem 5-0, no to była prawdziwa furia. Ludzie go odsądzali od czci i wiary i nawet jak przypadkowo mu się wcisnęło jakieś polubienie w tych mediach społecznościowych, no to po prostu chłop przez 2 miesiące był masakrowany, dopóki się nie zaczął bronić na boisku. Tak więc no tak. Też jest taki ciekawy wątek, jak powtarzacie o tym, że zmienia się chociażby biuro prasowe i klub od tej strony social mediów, to też myślę dla ludzi, którzy się tym będą zajmować, jest taki ciekawy obszar do jakiegoś szkolenia i rozwoju, żeby wziąć tę sytuację pod uwagę i po prostu tych wszystkich chłopaków jakoś przeszkolić.
No najgorsze, oni byli świeżo po szkoleniu.
Najgorsze, że oni byli świeżo po szkoleniu, ale to już...
No właśnie.
Ale wiesz co, to mi się tak...
Nie chodzi o was, chodzi o brak instynktu samozachowawczego.
Tak, pomyślenie, że jednak też poza meczem, poza piłką reprezentujesz cały czas koronę. Wiesz co, mi się dokładnie to troszeczkę kojarzy, zachowując wszelkie proporcje, ale jednak te czasy się zmieniają i to też jest moim zdaniem ważne. No,
dokładnie.
To może tak, też nie przesadzajmy ze skali tej w ogóle afery, bo myślę, że za dużo czasu temu poświęcamy, ale z drugiej strony to czasy się zmieniły na tyle, że teraz piłkarz po przegranym, czy właśnie zremisowanym w takim stylu meczu, to jest wrzucenie, nie wiem, zdjęcia na Instagram gdzie z takiego wypoczynku, to jest coś podobnego jak pójść na dyskotekę po takim meczu.
Mówiąc
pewne proporcje,
i też,
tak?
Przestańmy tak podchodzić do tego moim zdaniem w ten sposób, że no a media społecznościowe to sobie wrzucaj tam na Instagramy, Twittery, co ci się podoba.
Jednak czasy się zmieniają. Tym bardziej, że mamy pandemię.
Zmieniły, nie są ogólnodostępne.
Mamy rok 2021, to co powiesz sobie na Instagramie, to wielu ludzi będzie odbierało się tylko i wyłącznie w ten sposób, a więc no to jest przestroga dla wszystkich piłkarzy korony, którzy są świadkami, jak ich kolega dostał po głowie po tym wczorajszym Instagramie, żeby tak po prostu nie lubili tyle. Dzięki wam wielkie, że mogłem się wypowiedzieć. Trzymajcie się.
Dzięki. Dlatego ja też kiedyś mówiłem, że Twitter jest takim mieczem troszeczkę obościeżnym dla piłkarzy, bo o ile po zwycięstwach gdzieś tam fajnie, ale po porażkach no czytanie tego Twittera...
Nie tylko dla piłkarzy, no dla trenerów często też jest bardzo takim narzędziem niebezpiecznym, dla dziennikarzy również. Więc trzeba uważać. Ja się chcę odnieść do dwóch rzeczy, bo ogólnie sama regeneracja, no wiadomo, to nie ma nic złego. Problem polega na tym, że ten basen wygląda jak, wiecie, palemki i tak dalej. Mhm. To była ta otoczka. Gdyby oni wrzucili to z basenu, nie wiem, gdzieś na osiedlu małym w przyszkole, gdzie tam nie ma żadnych frykasów, wygibasów, tylko jest zwykły, prosty basen, to nikt by na to nie zwrócił uwagi. Tylko tutaj bardziej chodziło o to, że ta knóżka gdzieś wywalona, wiesz... To po prostu otoczka nie służyła. Ja uważam, że w takim końcowym rozrachunku to, że oni gdzieś tam sobie byli, to nie jest w ogóle problemem. Problemem jest to, że to ludzi to irytuje, tym bardziej, że ludzie w Polsce mają taką tendencję, myślę, że nie tylko w Polsce, do tego, żeby się zawodnicy kajali, nie, po meczach.
Też to jest taka polska mentalność.
No ale widzisz, z drugiej strony no, grasz mecz fatalnie, umówmy się.
No mi by było głupio, no po prostu, no to jest taki też instynkt samozachowawczy, to co powiedział Siejo. Ja na przykład ze swojej strony mogę polecić opcję bliscy znajomi na Instagramie, jeżeli chcemy się pochwalić, polecam, że coś robimy, fajnie. To...
Ale powiem wam tak nawet ze swojego doświadczenia, jak ja pracowałem w Koronie, w biurze prasowym, jak Korona przewaliła mecz, to nawet mi było głupio iść na dyskotekę, pracując jako osoba, wiesz, no bo tak...
No wiem, no jesteś częścią, jakby nie patrzeć.
Takie głupie. Mamy telefon.
Siemanko panowie.
Cześć.
Pikik z tej strony.
Odebrałem. Dobrze.
Sorry, że tak długo musiałeś czekać, ale miałem telefon, bo dosyć ważny. No, co do tego meczu, w sumie to nie mam za wiele do powiedzenia, chociaż w skali skauta Andrzeja, to powiedziałbym, że po tym meczu już byłoby kogo po flaszkę wysłać za 5-11, więc już jest jakiś postęp. A co do całej afery basenowej, no to co, no UV zamknięte. No to co mają chłopaki robić? No coś muszą. Także...
Nie, za dużo już poświęcamy.
Nie, no ja myślę, że temat zamknięty, tylko że właśnie to będzie dobra nauczka, no, nauczka na przyszłość.
Oczywiście, że tak, no bo to jakby... To też pokazuje, jak ten zawód się rozwija i tutaj ile czeka takich pułapek na piłkarzy i to też pokazuje, że kibice Korony jednak są... No to myślę, że...
No wszyscy wystarczyło nie wsiąść po pijanemu do samochodu i już można powiedzieć, że nie było przypału, no a teraz jednak... Trzeba trochę większą uwagę zwracać.
Są bardzo, że tak powiem, no,
wyczuleni.
Ale ja chciałbym
bo dzisiaj jak gdzieś tam widziałem, właśnie się pojawił ten nowy pracownik biura prasowego, już tam kibice prześwietlili jego konto na Facebooku. Takie mamy czasy, także no to każdy musi niestety uważać na co robi w internecie, reprezentując Koronę. No, oczywiście ja też nie mówię, no to nie było, to jest to oczywiste, że regeneracja na basenie, no ale to już dobra, koniec.
Ja jedną rzecz tylko chciałem zauważyć jeszcze a propos całej tej afery, że była interwencja jakaś, bo te relacje zniknęły bardzo szybko.
Tak.
I to na plus na pewno.
Także tak.
Dobra, to ja wam chłopaki już nie przeszkadzam, kończę. Idę robić swoje rzeczy. No i do następnego, miejmy nadzieję, że będzie starał się odbierać.
Dzisiaj wzorowo chyba się wywiązuje z roli odbieraczy telefonów.
Tak jest. Muszę mieć jakieś szkolenie chyba też.
miałem. Takie osobiste. Postanowienie.
Dobra. To co, życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Piąteczka.
Dziękujemy, do usłyszenia. No, co panowie jeszcze możemy poza piłkarskiego powiedzieć?
Możemy poza piłkarskiego to nie wiem. Aha. Nie mam się już do czego doczepić chyba.
A czy my się musimy zawsze czegoś czepiać?
No właśnie, nie, chyba nie, już no. Taka nasza natura, dlatego jak nie mamy się do czego doczepić, to nie mamy o czym gadać. Pochwalić.
Jak zauważyć pewno?
A jak odbierać ten ruch współpracy? No nie wiemy do końca, na czym ta współpraca będzie polegała ze stowarzyszeniem.
No to jak się dowiemy, to może wtedy to skomentujemy, bo tak trochę dywagować, że coś wiesz.
Znaczy, wiecie co powiem to.
Powiedz.
No nie może być tak, że na profilu stowarzyszenia pojawiają się jakieś takie zdjęcia niekoniecznie związane z działalnością stowarzyszenia. To w przyszłej perspektywie może troszeczkę ten wizerunek klubu szkodzić. Ja oczywiście wiem, że kwestie kibicowskie mają różne aspekty, ale trzeba niektóre rzeczy oddzielić. No i to chyba tyle.
Okej. To ja chciałem się odnieść, poczekaj. A do tej współpracy stowarzyszenia z klubem, że pamiętam, że pierwszą rzeczą, jaką zrobił Krzysztof Zając po przyjściu do klubu, to było zdjęcie zakazów stadionowych chyba i wyciągnięcie ręki do stowarzyszenia. No i
déjà vu?
No nie, no ja uważam, że to jest w ogóle podstawa do tego, żeby zacząć budować relacje na linii klub-kibice, więc jak najbardziej oceniam na plus. No tylko tak jak mówię, no ja zawsze do takich rzeczy podchodzę z dystansem, bo wiem, że te układy, nazwijmy to układy, tak w cudzysłowie, pomiędzy klubem a kibicami, i mówię tutaj ogólnie, o całej Polsce, nie o Koronie Kielce, no są dość specyficzne. Tutaj zaraz coś może się, nie daj Bóg, wydarzyć i klub się od czegoś odetnie, albo klub coś zrobi i kibice się odetną i wiecie, no to jest taka...
To nie jest prosta relacja.
To nie jest bardzo prosta relacja, więc ja...
Trzeba mimo wszystko lawirować.
Ja tutaj trzymam kciuki za obie strony i życzę dużo wytrwałości, tak. Zarówno
ale trzeba to powiedzieć,
stowarzyszeniu i prezesom.
Jest potrzebne taka współpraca między stowarzyszeniem i klubem. Jest potrzebne silne stowarzyszenie kibiców Korony w Kielcach i miejmy nadzieję, że ten krok też do tego się będzie przyczyniał, że to środowisko.
Ja wychodzę z założenia, że silne stowarzyszenie kibiców to silne trybuny w Kielcach i wiele osób może tego nie rozumieć, bo stowarzyszenie to jest mały procent całych trybun, ale uważam, że gdy stowarzyszenie dobrze funkcjonuje, to są tworzone różne akcje dookoła, które motywują innych kibiców, między innymi głównie z młyna. Kiedy jest młyn dobrze zapełniony, to motywuje to też ta otoczka, która jest na stadionie, motywuje innych kibiców z innych sektorów. I to są takie naczynia połączone i uważam, że mocne stowarzyszenie na pewno daje nadzieję na to, że trybuny w Kielcach ożyją, a żeby stowarzyszenie mogło być mocne, to musi być mocno wspierane przez klub, więc jak najbardziej myślę, że ruch na plus, no to nie ulega w ogóle wątpliwości, no i tylko pozostaje trzymać kciuki za to, żeby pandemia trochę spuściła stonu i żebyśmy mogli wrócić na te trybuny i coś podziałać.
No ja tak sobie ostatnio myślałem o tym kibicowaniu Korony Kielce, i to nie jest prosta sytuacja, bo już mamy prawie rok pandemię. Ci kibice, jeżeli pojawiali się na stadionach, to była tylko chwila i to też jest ciężki moment dla klubu, żeby tych kibiców jakkolwiek przyciągnąć, no nie na stadion, tak? Ale trzeba jakoś tych kibiców przyciągać do Korony Kielce, no działaniami najpewniej w internecie w tym momencie, bo innego pola nie ma. Jeżeli mówimy o, nie wiem, 10-15-latkach, którzy mają dużo innych rozrywek, no to czym ta Korona Kielce miałaby teraz ich zachęcić? No to są ciężkie wyzwania.
Wydaje mi się, że spory procent udziału w przyciąganiu jednak to jest wynik sportowy. Mhm. I tutaj nam jakby się koło zamyka, bo jeśli póki tego wyniku nie ma, to choćby prezes, marketing i kibice i stowarzyszenie stawali na rzęsach, to i choćby otoczka była przewspaniała, to taki przeciętny kibic niezaangażowany w życie klubu, dla którego ten wynik no, jednak jest dosyć istotny, nie będzie zainteresowany pójściem na mecz, obejrzeniem meczu, no bo to nie będzie dla niego atrakcyjne, tak?
Mamy słuchacze, już teraz za chwilę oddam głos, ale ostatnio tak zacząłem myśleć, że może korona może w jakiś sposób jakąś rozrywkę zapewnić internautom w internecie, no, no ale dobra, słuchamy.
Szybkie dwa zdania, skąd Andrzej. No czy może zapewnić? Oczywiście, że wynikiem, tylko głównie sportowym, którym byłby osiągany. Przede wszystkim trzeba naprawić atmosferę wokół tej korony. To już było 500 razy, że tak powiem, powtarzane. I dopóki nie będzie to zaufanie, bo powiem wam szczerze, zdarza mi się skautować dość często na terenie województwa świętokrzyskiego. No i spotykam też różnych kibiców, bądź też innych skautów i pytają się mnie, co słychać w koronie, a ja słyszałem, że korona to jest finansowana z miejskich pieniędzy. I to nie jest, że tak powiem, żonka, tylko to jest faktyczna opinia.
Ale też, taka jest po części prawda i rzeczywiście kibice nie wiedzą, też kibice, ludzie nie mają pojęcia o tym, że w Koronie Kielce jest inwestor, jest sponsor pokroju Suzuki i że władze Korony Kielce to są osoby spoza miejskiego nadania. To jest problem w świadomości w ogóle ludzi, nawet w Kielcach, już nie mówię w Polsce, ale nawet ludzie w Kielcach nie mają o tym pojęcia. Tak mi się wydaje.
No dokładnie, no ale to jest, co tak powiem, no tak jak mówiłem, bo ci wierni zawsze będą.
No tak, to jest rola klubu, żeby to też przekazać.
Znaczy...
No zakomunikować, okay, że słuchajcie, jesteśmy, to nie jest miejskie nadanie i tak dalej, no my to jest...
No dobra, to ja ci teraz idę, mówię, wiesz, nie jesteś w temacie, ej, to nie jest miejskie nadanie. No nie, no to wiadomo, to tak nie działa, no zaufanie, że tak powiem, nawet to jest prosta relacja chłopak-dziewczyna i żeby ewentualnie nabrać po jakiejś zdradzie, powiedzmy, twojej współmarzonki do niej zaufania, no to naprawdę potrzeba czasu, żeby to odbudować, a my możemy tylko, ja tak powiem, raz, że wynikiem sportowym, bo to jest pierwsza rzecz, która jest jakby mierzalna pod kątem jakby naprawy tego wizerunku. No niestety taka jest prawda, a dopiero potem możemy, że tak powiem, pójść jakoś inne kwestie, tym bardziej, że no...
A ty, skaucie Andrzeju, zastanów się, bo to jest bardzo ważne pytanie i takie emocjonalne. Czy ty czujesz się zdradzony przez koronę i czy jej ufasz, czy nie?
Nie, ja się nie czuję, zdradzony
czyli
przez klub.
Czyli ufasz wszystkiemu, co się dzieje, tak?
Tak, tak, tylko że też patrzę nie tylko na pod kątem, bo 15 tysięcy ludzi, czyli pojemność tego stadionu, to nie jest niestety to, że mamy 15 tysięcy wiernych kibiców, tylko mamy tych wiernych jakąś tam mniejszą część, a reszta to jest tak zwany klient.
Taki chodzi o klientów. Dobra, kończymy. Dzięki za ten głos. Mm-hmm. Dziękuję bardzo i
na razie.
To tyle. Dużo dzisiaj interakcji, fajnie było, ale musimy kończyć.
Fajnie było.
Za tydzień się słyszymy. Mikołaj Kęczkowski.
Dzięki.
Daniel Baranowski.
Dzięki.
I Michał Siejak, do usłyszenia.
Gol! 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 Weszło!